Część druga.
Popatrzmy na szczegółowe kompetencje, jakie powinniśmy zdobyć, w sobie rozwijać, jeśli chcemy być dojrzałymi, odpowiedzialnymi wychowawcami dla dzieci, młodzieży, a także dla dorosłych, którzy potrzebują z naszej strony wsparcia, pomocy w dalszym rozwoju czy w wyjściu z kryzysu. Otóż te kompetencje powinny być bardzo wysokie, bo tu chodzi o błogosławione oddziaływanie, to właśnie wychowawcze, a oddziaływanie, które jest niesamowicie trudne. Dlatego, jeżeli mamy być wychowawcami, którzy, powtórzę, odnoszą wielkie sukcesy w wychowaniu samych siebie, którzy są dobroczyńcami ludzkości, którzy potrafią ratować wychowanków przed nimi samymi, przed ich własną słabością. Jeżeli mamy być wychowawcami, którzy udzielają bardzo kompetentnej, bardzo mądrej pomocy wychowawczej, żeby tworzyć optymalne warunki do przyjęcia tejże pomocy, żeby nie prowokować buntu wychowanków, nieporozumień, żeby optymalnie motywować tych wychowanków do prac nad sobą, to już sobie uświadamiamy, ojoj, to jest tylko dla ludzi bardzo dojrzałych. Jakie tutaj te szczegółowe kompetencje można wyliczyć takiego dojrzałego wychowawcy? Otóż taką pierwszą cechą dojrzałego wychowawcy jest osobista więź z Bogiem. Dlaczego? Dlatego, że Bóg jest najlepszym wychowawcą człowieka. Ja nie jestem mistrzem, nie tylko dla dzieci, młodzieży czy dorosłych, którzy żyją wokół mnie, ale nie jestem nawet mistrzem dla samego siebie. Nawet jeśli już mam spore sukcesy w wychowywaniu siebie, nawet jeśli już w dużym stopniu wyeliminowałem wady mego charakteru, nawet jeśli już w dużym stopniu poczyniłem kroki ku dużej dojrzałości, nawet jeśli mam już wiele pięknych cech i cnót w sobie uformowanych, to przecież nie jestem ideałem, nie jestem mistrzem, nie jestem nauczycielem i wychowawcą z dużej litery. Jestem dalej czeladnikiem, mówiąc tym językiem, jestem dalej kimś, kto ciągle jeszcze, i to do śmierci, albo czasem do 2 godziny po śmierci, doczesnym, mówiąc uśmiechem, musi czuwać nad sobą i cały czas się rozwijać, stawiać sobie wymagania. I dlatego, gdybym zadowolił się tym, że pracuję nad sobą uczciwie, szczerze, z wysiłkiem, ale nie mam więzi z Bogiem, to będę pracował nad sobą i będę starał się pomagać w wychowaniu innych ludzi tylko na sposób prób i błędów, w oparciu o jakieś intuicje, w oparciu o moje własne siły. To wszystko będzie za mało. To nie wystarczy. Wcześniej czy później sam siebie rozczaruję, wcześniej czy później rozczaruję tych, dla których miałem być wychowawcą i autorytetem, jeśli nie będę miał osobistej więzi z Bogiem. Nie chodzi tutaj o jakąś religijność dla samej religijności, czy o taką zasadę, którą podaję tylko dlatego, że jestem księdzem, tylko dlatego, że Bóg jest tym, który mnie wymyślił z miłości do miłości, który mnie najlepiej rozumie i najbardziej kocha. Powinniśmy sobie to przypominać każdego dnia, bo warto. I bez Boga jestem tak, w takim położeniu, przynajmniej w podobnym położeniu, jak dziecko bez kochających rodziców. Wiem, jaki jest los dziecka bez kochających rodziców, czy jak los dziecka, powiedzmy, 7, 10, 15-letniego, które uwierzy, że już jest na tyle dorosłe, że nie musi potrzebować pomocy, rad, czułości, obecności, a także upomnień rodziców, że już sobie pójdzie w świat i poradzi bez rodziców. Takie dziecko jest dramatycznie zagrożone, nie tylko z zewnątrz, także własną słabością. Więc tak jak dziecko, które nie ma, bo i tak się niestety zdarza, kochających dobrych rodziców, może sobie wyjechali za granicę za pieniędzmi, a dziecko własne zostawili babci, czy jeszcze komuś, czy nad komuś obcemu, i to dziecko nie ma rodziców, to wiemy, jak jest trudna sytuacja tego dziecka, jak trudno się rozwijać. Albo to dziecko ma kochających rodziców, ale zaczyna tych rodziców lekceważyć. i próbuje żyć własną mocą i szukać szczęścia własną mocą, no daleko zwykle nie zajdzie. Więc wychowawca, który nie ma osobistej więzi z Bogiem, który nie troszczy się o przyjaźń z tym, który nas najlepiej rozumie i najbardziej kocha, wcześniej czy później rozczaruje i samego siebie, i innych ludzi. Więc najpierw więź z tym, który mi wyjaśnia, kim jestem, po co żyję, skąd się wziąłem, dokąd warto zmierzać, na czym polega rozwój, na czym polega dojrzałość człowieka. Więź osobista z kimś takim jest pierwszą kompetencją dobrego wychowawcy. Kompetencja druga wychowawcy z tych kompetencji ważnych i już szczegółowych to bycie świadkiem piękna człowieka. Bycie świadkiem, że człowiek pracując nad sobą może stać się kimś no, wręcz podobnym do Boga, kimś, kto sam siebie nawet zaskakuje swoją szlachetnością, miłością, wytrwałością, wiernością, delikatnością i tym wszystkim, za czym tęsknimy i że może być dla nas wzorem kogoś, no, kogo warto nie tyle naśladować, bo naśladować mamy samego Boga, natomiast kogo, z kim warto być, przy kim warto się rozwijać, od kogo można się wiele nauczyć. A więc wychowawca oddziałuje pięknem swojego własnego życia. To się tak technicznie nazywa modelowanie, bycie modelem, nie ideałem, podkreślam, ale pewnym modelem, pewnym wzorcem niedoskonałym, ale jednak mocnym i przejrzystym kierunku, w jakim każdy z nas powinien się rozwijać. I tutaj chcę kolejną cechę, bardzo z tą cechą powiązaną wspomnieć, mianowicie radość wychowawcy. Wychowawca nie może być kimś smutnym. Smutny wychowawca nie może udzielić takiej pomocy wychowawczej, z której ktoś chętnie skorzysta. Dlaczego? No bo jeżeli dziecko, czy nastolatek, czy dorosły widzi, że ja, rodzic, czy ksiądz, czy nauczyciel, jestem smutny, jestem podenerwowany, niespokojny i coś proponuję temu wychowankowi, to co sobie myśli wychowanek? Nie ma sensu słuchać tych podpowiedzi, tych rad, no bo jak będę słuchał, to będę tak samo podenerwowany, tak samo smutny, tak samo niespokojny, jak ten mój rodzic, czy ten mój ksiądz, czy ten mój nauczyciel. Otóż warunkiem, by oddziaływać wychowawczo w sposób, który wychowankowie mogą przyjąć, i to chętnie, to jest moja radość. I tutaj być może ktoś ze słuchaczy powie: no, księże Marku, łatwo powiedzieć, ale jeśli na przykład ja, mama, która chce świetnie wychowywać moich synów i moje córki, mam na przykład 15-letniego syna, który wchodzi w potężny kryzys, wiąże się z jakimiś rówieśnikami w grupie jakiejś patologicznej, czy się uzależnia, czy ma potężne problemy w szkole, czy sam ze sobą. No a ksiądz mi mówi, że ja mam przede wszystkim oddziaływać radością, czy że radość jest jedną z podstawowych cech mnie jako dobrej matki, no to ksiądz chyba jest jakimś idealistą, czy oderwanym od rzeczywistości, bo jestem właśnie cały czas zapłakana. No i mój syn mnie widzi cały czas zapłakaną, podpowiadam mu dobrą drogę życia, wzywam do zmiany tego, co robi, no ale z płaczem, podenerwowana, roztrzęsiona wręcz. No i co ksiądz wymaga ode mnie innego? Przecież to jest oczywiste. Kocha moje dzieci, jak z nimi jest coś złego, no to i ze mną się coś złego dzieje. Wtedy wyjaśniam, oczywiście rozumie panią, rozumie pani smutek, pani roztrzęsienie i ból, ale ten smutek, roztrzęsienie i ból proszę komunikować Bogu, proszę komunikować mężowi, można komunikować mnie, księdzu, jakiemuś przyjacielowi, komuś innemu, można dzielić się tym bólem w jakiejś grupie wsparcia, ale proszę tego smutku, tego bólu nie komunikować synowi, który jest w kryzysie. On potrzebuje mamy radosnej. Niech się mama wypłacze do Boga i wspomnianych ludzi, czy jeszcze do innych, a kiedy syn wraca ze szkoły, czy kiedy mama budzi rano tegoż syna w kryzysie, żeby poszedł do szkoły, to on potrzebuje mamy, która jest spokojna, opanowana, w której dominuje radość, może nie i na pewno nie jakaś wesołkowatość, to zupełnie nie to, ale radość, takie poczucie bezpieczeństwa, bo syn potrzebuje tych przeżyć, które pani ma w związku z własnym życiem, a nie w związku z życiem syna. Jeżeli pani sama, wyjaśniam tej pani i wszystkim innym naszym słuchaczom, jeżeli pani czy pan, rodzic, ksiądz, nauczyciel i ktokolwiek inny, jeżeli człowieku jesteś związany z Bogiem, jeśli pracujesz nad sobą, z dużym wysiłkiem, ale odnosisz piękne sukcesy w wychowaniu samego siebie, no to w tobie jest radość. To w tobie jest poczucie bezpieczeństwa. W tobie jest świadomość ludzkiej godności i możliwości naszego rozwoju. I tym masz się dzielić z dziećmi, z młodzieżą, z dorosłymi, nawet jeśli ten ktoś, z kim się dzielisz tym twoim życiem, twoją radością, jest w kryzysie. On potrzebuje twojej radości. Bo jeżeli pójdziemy do naszych wychowanków z naszym bólem związanym z nimi, z ich błędami, z ich słabościami, to oni zinterpretują ten nasz ból, tą naszą nerwowość, ten nasz smutek jako skutek naszego życia. Nawet jak powiemy wprost, synu, widzisz, jestem roztrzęsiony, roztrzęsiona, no bo ze względu na ciebie, na twoje błędy. To oni powiedzą, a tak sobie mama mówi, tak sobie tata mówi, czy ktoś inny z dorosłych, żeby się usprawiedliwiać, że jest nieszczęśliwy. Ale oni są nieszczęśliwi, pomyśli sobie taki nastolatek, bo są nieszczęśliwi. I nie warto ich naśladować. A ja jestem szczęśliwy, żyję na luzie, jest mi miło, mam przyjemne życie. Na razie takie ma życie, ale myślę, że to będzie na zawsze. No i nie ma zamiaru nic zmieniać. Więc moi drodzy, kiedy chcemy wychowywać innych ludzi i kiedy jesteśmy zmartwieni ich postawą, czy wręcz przerażeni, tym bardziej potrzebują naszej pomocy wychowawczej, to wypłaczmy się, powtórzę raz jeszcze, do Boga i do mądrych ludzi, a do tych, których wychowujemy, idźmy z naszą radością, z naszym poczuciem bezpieczeństwa, które wynika z naszego sposobu życia, a nie ze sposobu życia naszych wychowanków.